Super. Jesteśmy w 9 rozdziale dziejów apostolskich. Jak macie Biblię, to weźcie. Jak nie, to i tak będziemy czytać. Jak i tak będzie, to będziemy czytać po kolei fragmenty z tego rozdziału. I jak będziecie pamiętać dotychczas, mamy w 8 rozdziale rozproszenie ludzi. I śledziliśmy dotychczas Filipa i Szczepana. Szczepan, który został ukamienowany, Filip, który był razem z nim helenistycznym Żydem, który opiekował się wdowami w Jerozolimie, jeżeli dobrze pamiętamy. I pytanie dzisiaj, które mam dla was, to jest, jakie jest najważniejsze pytanie w życiu? I chciałbym zachęcić was, żeby się zastanowić nad tym, co jest ważne w życiu, co jest najważniejsze w życiu. Relacje z Bogiem, ktoś tam sugeruje, super. No, dzisiaj zobaczymy człowieka, który zadał najważniejsze pytanie dla niego i zadając to pytanie i znajdując odpowiedź, jego życie radykalnie się zmieniło. I to jest właśnie Paweł, który jeszcze w tym rozdziale 9 jest nazwany Saul. To będziemy czytać po kolei. O, Witku.
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by takich znalazł. Gdy zbliżał się już do swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.
Dzięki. Będę go nazywał Paweł, bo po takim imieniu go znamy. Więc jaki, jego imię się zmieniło w czasie. Jakie jest tu u nas najważniejsze pytanie? Ktoś tam przyciął ostatnio, więc w ogóle to, co tu jest najważniejsze? Pytanie konkretne. Kim jesteś, Panie? Czyli Paweł widzi błysk, światło i jego odpowiedź na to jest głos, który pyta go, dlaczego ty mnie prześladujesz? I Paweł, wyobraźmy sobie jego zdziwienie, że on tu kogoś wielkiego, który się zjawia teraz, prześladuje. To wiemy, że Paweł był faryzeuszem, był skrajnym faryzeuszem. Był uczony przez Gamaliela, znanego, uważanego faryzeusza. Wiemy, że on nadzorował ukamieniowanie Szczepana. Ludzie włożyli przed nim szaty podczas tego kamienia. On przyznaje się do tego. Paweł był religijnym, oddanym człowiekiem. On był faryzeuszem oddanym i jest faryzeuszem z rodziny faryzeuszy. Tak siebie opisuje. Mamy tu teologa, mamy tu kogoś totalnie innego niż Piotr i reszta uczniów. Ludzie, którzy byli dosyć prostymi ludźmi. W 4 rozdziale to było zdziwienie wokół nich, że oni tak zgrabnie mogli wypowiadać się. I ludzie mówili, jak to możliwe? To są ludzie normalni, szkoleni, to nie są teolodzy, to są rybacy, to są urzędnicy. Jak to możliwe, że oni się wypowiadają tak zgrabnie o sprawach teologicznych? No nie można zarzucić Pawła, że nie był przeszkolony. On był w najlepszej szkole, z tego co wiemy, w Paryzeuszu. I czego się uczymy o tym? Na pewno wiele lekcji tu mamy. Jedna to jest, że Bóg idzie mocno do przodu od apostołów. Apostołowie jeszcze byli w Jerozolimie, a Bóg jest w drodze do Damaszkusza. Nie mam tego na mapy tu, ale Damaszkus to jest mocno na północ od Jerozolima. Bóg tam jest. Bóg działa. I Bóg działa w życiu człowieka, który jest daleki od Niego, który jest co prawda gorliwy w swojej religii, w ściganiu ludzi, który jest gotowy aresztować, zabić ludzi, którzy są zagrożeniem dla prawa, dla religii żydowskiej. Paweł jest gotowy na dalekosięgne chwyty, jak widzieliśmy, jeżeli chodzi o Szczepana. On jest oddany. Natomiast Bóg ma jego na celu. On zabił najbardziej radykalnego ewangelistę tych czasów, Szczepan, i teraz ma się sam stać takim. Bóg ma apetyt na to, żeby wziąć go, żeby on służył, żeby on cierpiał dla Jezusa. Więc pierwsze zjawisko tu jest w drodze do Damaszkusza. Ciekawe to jest wydarzenie, bo to jest opisane 3 razy w Dziejach Apostolskich. Ta sama historia jest opisana w różnorodny sposób. Za każdym razem jest lekko inaczej. I ludzie mogą powiedzieć, o, to tu się nie zgadza. Na przykład w jednym momencie jest powiedziane, że on, tylko on słyszał. W innym fragmencie jest, że ludzie słyszeli. I może odpowiedź na to jest, że w każdym razie, czy słyszeli, czy nie słyszeli, nie rozumieli. Że ten, który rozumiał to, co było powiedziane, był Paweł. I Paweł bardzo mądrze reaguje na sytuację i zadaje pytanie. I zachęca wszystkich studentów, wszystkich, którzy chcą poznawać życie i Boga, żeby zadawać pytania. Mój wnuk, nasz wnuk, który ma 2,5 roku, ciągle zadaje to samo pytanie. Wiecie jakie? Dlaczego? Dokładnie. Dlaczego? Cały czas. Dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? I nie ma odpowiedzi. Nie wystarczy nam słów, żeby odpowiedzieć na pytanie dlaczego. On odkryje świat. Ale gdzieś to się gubi w człowieku. Ta chęć, żeby wiedzieć. Ta chęć, żeby zadawać pytanie, dlaczego. I Paweł właściwie w tym momencie, w tym wydarzeniu zadaje 2 pytania. To drugie pytanie nie jest tu ujęte w 9 rozdziale, jest to w dalszym opisie tego wydarzenia. Pamiętacie, jakie to drugie pytanie? Pierwsze to było, kim jesteś, Panie, a drugie, co ja mam robić, Panie? I stwierdzę, że może to są najważniejsze pytania w naszym życiu, które możemy zadawać. Możemy zadawać głupie pytania, banalne pytania, nieważne pytania, a można zadawać mądre pytania, które zmieniają nasze życie. I Paweł tu jest mądry, zadaje sobie, zadaje Jezusowe, mądre pytanie. Kim ty jesteś i co ja mam robić? Jakie inne lekcje tu mogą być? No może być też lekcja, że Jezus wybiera ludzi do zadań. Paweł jest tu odpowiednim człowiekiem. Za chwilę ta Ewangelia przełamie się poza szeregu Żydów. Totalnie będzie tam. Jak apostołowie są tu, w Jerozolimie, w swoim sosie żydowskim, jeszcze przed nimi jest zrozumienie przełomu, że teraz Bóg przełamia tą ekskluzywność Ewangelii. Już nie będzie to ekskluzywnie dla Żydów. Ta Ewangelia będzie dla Boga, dla wszystkich. I w związku z tym nie tylko jest teraz otwarte, są otwarte drzwi, ale w związku z tym trzeba trochę teologii się uczyć. Trochę trzeba rozumieć, co Bóg robi. Bo Paweł myślał dotychczas, że on robi dobrze. On był przekonany o tym, tak przekonany, że był gotowy zabić ludzi za swoją rację. I ilu znamy ludzi w dzisiejszych czasach, którzy są gotowi zabić ludzi dla swojej racji. Dla swojej racji religijnej. Ilu ludzi jest kłóconych z powodu swojej racji. Swojego wyobrażenia, że ma rację. Paweł wyobrażał sobie, że ma rację, ale miał totalnie rozgubiony. Właściwie działał przeciwko Bogu. Prześladował Jezusa. I zauważmy, że tu jest mowa o Jezusie. Nie jest to mowa o Duchu Świętym. Nie jest to mowa o Bogu Ojca. Jest mowa o tym, jak on zadaje, kim jesteś, Panie? Odpowiedź brzmi Jezus. To jest najważniejsze. Nasz kontakt z Jezusem. Co ja mam czynić teraz, Panie? Skoro tak jest. Skoro ja jestem zgubiony, biegam szybko, gorliwie, w oddany sposób, ale nie w tym kierunku, co trzeba. I Jezus wybiera jego, takiego faryzeusza, twardy kark, twardy człowiek, morderca. Jezus wybiera go, żeby być jego wysłannikiem. To zamiast tego, żeby prześladować Jezusa uczniów, on będzie tym uczniem. On będzie tym sprzętem używanym przez Boga, wybranym. Zamiast tego, żeby mieć serce tylko dla Izraela i dla Żydów i dla prawa, on teraz musi zanieść to imię Jezusa przed poganami, przed królami, przed swoim ludem, przed Żydami. I on zamiast tego, żeby prześladować innych, on musi teraz sam cierpieć. To jest jego zadanie. Ty, Pawle, masz przełamać te stereotypy, te wyobrażenia. Masz inaczej działać. I Paweł jest odpowiednią osobą. On może polemizować teologicznie z Żydami. On może zrozumieć, być otwarty na to, żeby przyjmować pogań i zrozumieć konsekwencje tego. A te konsekwencje są ogromne. On może będzie na tyle kumaty, żeby zrozumieć, jak teraz się stosujemy się do prawa, który był najważniejszy dotychczas, a teraz jest Mesjasz, który jest teraz najważniejszy, bo prawo wskazywało na Mesjasza, jak on uczył liście do Galacji. Teraz mamy patrzeć na kogo innego, na co innego. Nie na prawo, tylko na Mesjasza, na którego prawo wskazał. Paweł ma być najbardziej ekstremalnym, radykalnym ewangelistą tych czasów. I to jest tak ważne wydarzenie, że to jest powtarzane przez Łukasza 3 razy. Przejdźmy dalej.
W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł: jestem Pan. A Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła starca, bo właśnie się minę. I ujrzał widzem, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Panie, powiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów wiedzieć tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu i położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadł z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony, a gdy go nakarmiono, odzyskał siłę.
Zauważmy, że Paweł jest nie tylko odpowiednią osobą do Żydów i do pogan. Paweł nie wybrał sobie zadania. On miał inne wyobrażenie o życiu. Totalnie chodził w inny kierunek. Utożsamiają się z religią, z prawem. On nie wybrał tego namaszczenia, tego wołania Boga. Ale on był wrażliwy na to. On miał jakiś wgląd, może jakąś otwartość duchową. Ale Bóg daje mu zadanie, które sam by nie wymyślał. I mogę powiedzieć, jak myślę o swoim życiu, że nie planowałem najważniejsze rzeczy. Nie wiem, jak wy. Nie planowałem, że biorę ślub z Amerykanką. To nie było moje marzenie, mój plan. Nie celowałem w tym kierunku. To Bóg. Nie planowałem być kilkadziesiąt lat w Polsce. Ja planowałem być 2 lata, a byłem już 40. Nie planowałem tego. Nie wyobrażałem sobie tego w tym czasie. Nie planowałem tego, że mieliśmy potop Ukraińców u nas w domu w ostatnim roku. To nie było w naszym wyobrażeniu, jak mamy poświęcić swój czas. Nie moje pomysły, nie pomysły mojej żony. To Bóg stawia nam wyzwanie. Bóg wyznacza drogę. Pytanie, czy my jesteśmy na tyle wrażliwi, żeby wiedzieć, rozumieć Boga. Co Bóg robi w moim życiu? Co Bóg robi na przykład z frustracjami w moim życiu? Co te frustracje, o czym mogą świadczyć? Wydaje mi się, że Bóg używa frustracji w naszym życiu. Rzymian 8, 21. Żeby doprowadzić nas do Jego wolności. Bóg używa to, co Paweł miał w przeszłości, dla przyszłości, dla zadania, które było totalnie, wymagało od niego pewną wiedzę, poznanie, ale wymagało od niego dużo, dużo więcej. Czy my jesteśmy otwarci, czy szukamy Boga, szukamy Jego drogi, czy uważamy, że nasza droga najlepsza, że sami powinniśmy znaleźć tą drogę i wypracować tą drogę. Czy pytamy Boga? I to jest ciekawe, że w tym fragmencie mamy ujęcie droga. Chrześcijaństwo, to co nazywamy dzisiaj chrześcijaństwo. Pójście za Jezusem, uczniem Jezusa, to było nazwane najczęściej jako droga. I to jest ta droga. o chrześcijanach, no to z tego, co liczę słowo chrześcijan, to jest 3 razy napisane w dziejach. 2 razy w dziejach, 1 Piotr. Natomiast droga to był sposób, jak ludzie odnieśli się do uczniów Jezusa. Czy to są ludzi drogi. I pamiętacie niewątpliwie Jana 14:6, ja jestem drogą. Jezus jest drogą. Ciekaw jestem, że to pojęcie, że to jest ta nazwa, nie jest tak często spotykane w dzisiejszych czasach. Nie? Droga. Mamy wiele innych tego typu stwierdzeń, ale nie droga. Czy to jest ta droga? I Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I myślę, to by było, jakbym chciał założyć kościół jakiś nowy, nie wiem, czy nie był, wybrałbym taka nazwa. Droga, prawda i życie. Jeżeli pójdziemy Bożą drogą, oparte o Bożą prawdę, to w tym momencie będzie życie. Życie, jak powinno być. Może życie z trudnymi rzeczami, z cierpieniem, ale jednak to było oznaka tych ludzi wtedy. My jesteśmy drogą. Jesteśmy na drodze. I potrzebujemy Boga w postaci Ducha Świętego, który towarzyszy nam w tej drodze. Pytanie, czy my jesteśmy na Bożej drodze, czy na swojej drodze. Zastanówmy się nad tym. To w moim życiu, to jak miałem 17 lat, to musiałem dojść do takiego punktu, jak Paweł tu, że ja właściwie prowadzę swoje życie. Tak jak każdy. Robię swoje. Nawet nie zastanawiałem się nad tym, co Bóg by chciał, co Jezus by chciał. Jak mogę iść drogą Jezusa? Paweł nie zadał sobie takiego pytania do tego momentu. I drążył ten temat i znalazł odpowiedź i oddał życie temu. I mogę powiedzieć, chociaż w skromnej mierze, że coś takiego miało miejsce w moim życiu. I mam nadzieję, że jeżeli nie miało to miejsce jeszcze w twoim życiu, że będziesz się zastanawiał, będziesz zadawał pytania. I jeżeli będziemy rozmawiać z ludźmi, naszymi rodzinami czy przyjaciółmi, możemy zadawać im tego rodzaju pytań. Czy zastanawiałeś się nad Jezusem? Czy zastanawiałeś się nad tym, kim On jest? I czy pytałeś Jego, co masz robić w życiu? Bo to jest najważniejsze. Ale Paweł jest tu zajęty do tego momentu, zajęty zabijania, uwięzienia tych chrześcijan, którzy dotarli do Damaskusza. Szuka ich, żeby ich ściągnąć z powrotem do Jerozolima. Józefus pisze, że gdzieś 10 tysięcy ludzi byli w Damaskusza. 500 zostało zabitych w zamieszkach żydo-rzymskich w tym czasie. Więc to było znaczące miasto. I niewątpliwie wielu chrześcijan tam się odnalazło, jak uciekali od prześladowania. I Paweł boi się tego, co rozumiem, że oni wprowadzą tam zamęt z tą nową religią, z tym odłamem, który się nazywa droga. Więc on teraz ich ściga, żeby ta zaraza, ta plaga tej nowej religii, odstępstwo od prawa, żeby to nie rozpowszechniało. I on teraz zaczyna rozumieć, Bóg zaczyna stopniowo mu pokazać, jakie on ma zadanie dla niego. Idziemy dalej. To jest a propos droga, która się nazywa prosta Damaskusza dzisiaj wygląda trochę inaczej. O. I to.
Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni. Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. I opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu, a Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojny i napełniał się pociechą Ducha Świętego.
Nic dziwnego, że Ananiasz, który jest uczniem, którego Bóg używa, żeby przeszkolić Pawła. Nic dziwnego, że on miał trochę wahania. Bóg tu każe mu podejść do człowieka, który zamordował braci i siostry. To jest, może nam się wydaje, jest to pestka, bo to jest napisane tu, ale Ananiasz musiał być bardzo oparty i oddany też w tym zakresie, w tym momencie był jego moment, żeby wprowadzić Pawła jako uczeń, żeby prowadzić go do tego, żeby być posłuszny, żeby rozumieć. Co się stało z Ananiaszem, to możemy mieć wiele takich pytań odnośnie tych wydarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o chronologię, co kiedy miało miejsce, jak porównujemy tą chronologię tu wydarzeń z tym, co Paweł opisuje w Rzymian, w Galacjach, to zobaczymy, że on doprecyzuje pewne rzeczy i trudno jest o bardzo jednoznaczne chronologię. Na przykład jest, on pisze, że 3 lata po nawróceniu on się zjawia w Jerozolimie. Jest mowa wtedy o tym, że spotkał się z apostołami, natomiast w innym miejscu wygląda na to, że tylko spotkał się z Piotrem i z Jakubem. Więc trzeba uważnie popatrzeć, porównać różne opisy chronologii tych wydarzeń. Ale w każdym razie można powiedzieć, że on jeszcze jest Żydem. On jeszcze ma wyobrażenia żydowskie. On uczy w Damaskusie w synagogach. Przyjdzie czas, kiedy on będzie uczył na rynku, na ulicy, po domach. Ale jeszcze w tym momencie, myśląc po żydowskiemu, on uczy w synagogach. To można powiedzieć, że jeszcze musiał dużo się nauczyć. On był parę kroków do przodu od innych. I za chwilę od innych apostołów, za chwilę wrócimy do Piotra i widzimy, że Piotr jeszcze musi nadążyć. W 10 rozdziale Piotr nadąża tam, gdzie Paweł zmierza w tym czasie. Nic dziwnego, że był, że ludzie bali się jego. Ludzie nie znali go. Ciekawe, że on nie garnie się do kontaktu z apostołami. On chce później powiedzieć, Bóg mi objawił. Więc on nie idzie do Jerozolima, żeby przeprowadzić jakiś kurs prowadzony przez apostołów. Czytamy w innym miejscu, że on jedzie do Arabii i tam przebywa latami. Więc ciekawe, że on nie przeszedł żadnej szkoły teologicznej chrześcijańskiej. On musiał mocno się, i tu widzimy, że to jest człowiek, który się modli a propos. Faryzeusze byli znani za to, że się modlili. Paweł tu jest opisany, że czekając na wydarzenie, że się modli. Na pewno może to być dla nas jakąś wskazówkę. I mamy tu apostołów, mamy wierzących, którzy trochę się boją. Co to za człowiek? No, przypuszczam, że dla nas czasami to bywa, jak poznajemy nowego człowieka, który uchodzi za nowego wierzącego, na ile my przyjmujemy bezkrytycznie, bez wahań. Czasami wahamy, może dobrze, i ludzie w tym czasie się wahali. Ale Barnaba to tu się zjawia w 26 wersecie i dalej pod koniec tego fragmentu. On okazuje się tym człowiekiem, który doprowadza do pokoju na wszystkich frontach. Pytanie, czy my mamy taką sługę? Czy mamy kogoś tu, taki Barnaba, który jest takim łącznikiem, który pojednoczy skłóconych, bojących się? Czy możemy być takim rodzajem człowiekiem jak Barnaba, żeby czynić pokój tam, gdzie nie ma pokoju? I Paweł potrzebował tego, dlatego że dosyć szybko zaczyna problem z Żydami, że oni chcą go ukamieniować teraz, jego kolej. Oni chcą go zabić, robić to, co on robił wobec Szczepana. I widać, że on musi uciekać. Wygląda na to, że miał siostrę w Jerozolimie, ale jednak musi uciec. Nie miał gdzie się dostać. I uczniowie pomagają jemu przedostanie się do bezpieczeństwa. Ale wiemy, że przed nim jest cały szereg wyzwań, które Bóg stawia mu po drodze, żeby pokazać mu, jaki ma cierpieć, jak ma cierpieć. I za chwilę dojdziemy do ostatniego fragmentu. I ten fragment, Damaskus, jest tu, mocno na północy. I teraz wracamy, tu jest Jerozolim, wracamy do dwóch miast, Lida i Jopa. I to są wydarzenia teraz ostatnie. To jest Jopa, a propos, to jest Tel Aviv, dzisiejszy Jopa, port jest tu, w tym miejscu. Przejdźmy. Dlaczego? Dobra, czytajmy, masz tam Biblię? Dobra, przeczytajmy. O, tu jest, dobra, mam.
Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 8 lat leżał w łóżku. Eneaszu, powiedział do niego Piotr, Jezus Chrystus cię uzdrawia. Wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jaffie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jaffy, więc uczniowie Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: przyjdź do nas bez zwłoki. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczył go wszystkie wdowy i pokazywał mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona Garbarza.
Okej, czyli bardzo krótko. Piotr jeszcze działa jak on rozumie, ma działać. Jeszcze nie zadaje takich pytań, jak Paweł ma w tym czasie. Dopiero w 10 następnym razem Piotr skonfrontuje się, czy Bóg skonfrontuje się z Piotrem, żeby rozszerzyć jego horyzonty. Natomiast on jest zajęty zwiedzaniem świętych. Widać, że on nie tylko się trzyma w Jerozolimie, jest w biegu, dojdzie do Lidy, później do Jopy i tam widzi ludzie, raz, którzy są, potrzebują leczenie, dwa to ludzie, którzy umarli w przypadku Tabity. Ciekawe jest, jeżeli chodzi o opis tej kobiety, że to jest jedyny raz, kiedy żeńska forma uczeń jest używana w Nowym Testamencie, z tego co badałem. Więc jedyny raz, że to jest nazwane uczennica, możemy to nie łapać, ale to jest słowo oznaczające, że ona była uczniem Chrystusa, ale kobieta, więc to jest ta żeńska forma. I widać tu, że Piotr ma do nich serce, jest gotowy na to, żeby pomagać, chociaż tak jak w przypadku Jezusa, to nie jest jego koncentracja. To nie było tak, że Jezus cały czas uzdrawiał, że Jezus cały czas skrzesił ludzi z martwych. On to robił. Natomiast on nie był tym przejęty. Tak samo wnioskuję, że Piotr robi to. I to jest oczywiście coś fajnego, dobrego, że ktoś jest uleczony, że ktoś wraca ze zmarłych, ale w końcu wszyscy umrą. To było może świadectwo ich mocy, że to, co posiadają, to jest Boża moc, że Bóg potrafi, natomiast to nie było ich główne przesłanie. I pytanie, które Piotr będzie miał następnym razem, myślę, doprowadzą go do jego wypełnienia zadania, które Bóg mu dał. Ale widać tu też, że przez świadectwo jednej osoby można dotrzeć do wielu. I czy to jest Piotr, czy to jest Paweł, Szczepan, Filip, to widzimy w tych rozdziałach ludzi, którzy byli totalnie oddani Bogu i których Bóg użył. Ludzie, którzy zadali właściwe, najważniejsze pytanie. I zachęcam, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy zadają takie pytanie i którzy biorą od Boga Boże posłanie i Boże zadanie dla naszego życia, aby to było cechą naszej pielgrzymki na tej ziemi. Amen.